Dzisiaj gościem podróży z Radiem Ram jest Rafał Król, podróżnik, polarnik, eksplorator, a ostatnio także autor książki 25,5 tysiąca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie wiem właśnie, czy 25,5 tysiąca, czy 25,500. Jak to lepiej przeczytać?
Chyba ludzie częściej jednak mówią 25,500, ale zostawiam absolutną dowolność.
Pisze pan we wstępie, że sprawni możemy funkcjonować do 70. 70 lat pomnożone przez 365 dni w roku. To jest w przybliżeniu to 25,500 dni. I my mamy teraz się zastanowić, ile nam zostało. Po drodze pomiędzy rozdziałami pojawiają się też zupełnie inne cyfry, które rosną. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy gdzieś przegapiłem jakąś informację na samym początku, ale bardzo mnie fascynowały te liczby, natomiast zupełnie nie wiedziałem, co one oznaczają.
Ta książka ma dużo zagadek. Samo ułożenie rozdziałów i to, że można je czytać nie po kolei, a jak się je czyta po kolei, to one jakoś prowadzą nas do kolejnych rozdziałów i do jakichś wniosków. To dla mnie było odkrycie, jak rozmawiałem z wydawnictwem nad fizycznością tej książki, czyli jak ona ma być duża, jakie mają być czcionki, czy ma być margines, zakładka. I nagle się okazało, że to też jest, poza samym tekstem książki, to też może być fajny pomysł na przekaz. Że można w rozłożeniu rozdziałów albo w tych liczbach, zresztą malowanych ręcznie, bo to znalazł się świetny artysta, który to namalował. To nie jest wygenerowane z komputera, to jest namalowane tuszem, japońskim pędzlem, tak jak to powinno być w sztuce kaligrafii. Także wszystkie te liczby, które są, to one są malowane ręcznie, a nie jest to jakaś czcionka z komputera. Więc to też jest taki jakiś żywy argument. Ale w każdym razie chodziło mi o to, żeby umieścić liczby pierwsze, czyli liczby takie, które są składowymi cegiełkami przyrody. Znaczy liczby, które się dzielą tylko przez jeden i przez samą siebie, żeby te liczby umieścić w książce. One są niepowtarzalne. Dzięki nim na przykład drzewa mają taki kształt, jaki mają. Wiąże się to z matematyką, z ciągiem Fibonacciego, z tym, jak wygląda szyszka czy słonecznik. W każdym razie są one nieodłącznym elementem świata, który nas przenika. I na przykład starałem się umieścić na przykład takie liczby, które są blisko dat ważnych w naszym życiu. Na przykład gdy kończymy 18 lat, tak? Albo 7. 7 jest liczbą pierwszą i to jest pierwszy tydzień naszego życia. No i tam jest takich liczb więcej. Każdy sobie może spróbować coś znaleźć, wyszukać, dlaczego takie te liczby są.
To ja się już nie dziwię, dlaczego nie wpadłem na ten trop. Czy jakoś kształt i wymiar tych poszczególnych rozdziałów też był ograniczany?
Od czasu, jak robię jakieś prelekcje czy spotkanie z ludźmi, to staram się, żeby nikomu tego czasu nie zmarnować. Znaczy ja się zawsze czuję bardzo odpowiedzialny, jeżeli ktoś znajduje dla mnie czas i uwagę, jeżeli mam jakąś prelekcję, wykład, jakieś warsztaty, czy teraz w wypadku książki, jak coś piszę, to staram się nie marnować niczyjego czasu. A ponieważ ludzie mają mało czasu, to ja chciałem, żeby książka miała dużo małych, krótkich, osobnych rozdziałów i żeby była taka, że się mieści na przykład do kieszeni kurtki czy płaszcza. Można ją wyciągnąć, przeczytać sobie rozdział, gdzie się na przykład czeka na przystanku, na przesiadkę albo jedzie się tylko jakiś tam kawałek 20 minut pociągiem, potem się wysiada. I chciałem, żeby to takie właśnie było, żeby te rozdziały były krótkie, i żeby można się było nad nimi zastanowić, bo książka wyszła dosyć gęsta, to znaczy tam jest dużo do przemyślenia i wydaje mi się, że ona jest gęsta, jeżeli chodzi o pomysły i różne idee.
Z pewnością jest to zaskakująca książka dla tych, którzy spodziewają się, że jeżeli sięgną na półkę z książkami po pozycję od podróżnika, to otrzymają barwną, przygodową, pełną obrazów i scen, historię, jak to nasz bohater był prawdziwym śmiałkiem i gdzieś tam się wspiął, gdzieś dotarł. Wszystko to przebija z kart pana książki, bo czuć to doświadczenie i możemy się domyślać, nie znając pana dokonań, że rzeczywiście Był pan w różnych sytuacjach i w różnych miejscach na Ziemi, stąd ta wiedza, którą się pan w tej książce dzieli, ale w ogóle nie jest to opis jakichkolwiek podróży, tylko raczej próba zarażenia innych, po pierwsze, pasją do podróżowania i nie tylko takiego podróżowania w charakterze ekspedycji, ale choćby takiego rekreacyjnego, co weekendowego wyciszania się, odrywania się czy szukania natury w pobliżu własnego miejsca zamieszkania. No i jest to też próba podzielenia się w wielu miejscach swoimi spostrzeżeniami na temat tego, na jakim świecie my te podróże sobie próbujemy organizować.
Za żadne skarby nie chciałem napisać książki, która będzie relacją z podróży i że ona będzie w takim tonie, że tu wchodzimy, zdobywamy, mamy atak szczytowy albo zostaje nam jedzenie jeszcze na 3 dni, a musimy iść jeszcze tydzień i będziemy przymierać głodem. Nie chciałem robić żadnej takiej autohagiograficznej historii, ani opowiadać o zdobywaniu czegoś, ponieważ uważam, że tego jest już na rynku za dużo, ludzie tego nie chcą czytać. Zależało mi na tym, żeby napisać książkę o podróżowaniu, ale właściwie, żeby ta książka mogła zainteresować każdego, nawet kogoś, kto nie podróżuje, a każdego, kto ma apetyt na życie. Każdego, kto chciałby ze swojego obiadu na wycieczce w Egipcie wycisnąć trochę więcej, albo z pływania, albo z pójścia do muzeum gdzieś za granicą. Ta książka jest o tym, że mamy tylko te 25 500 dni i żeby ten czas fajnie jakoś wykorzystać. Zależało mi na tym, żeby ona była interesująca dla kogoś, kto zupełnie nie podróżuje. Dla kogoś, kto ma powiedzmy 2 tygodnie wakacji w roku. Dla pani kasjerki, dla pani sprzątaczki, dla każdego.
I z jednej strony to jest w tej książce czytelne, z drugiej ja nie mogłem się oprzeć takiemu wrażeniu, że ja bym chciał pana zapytać przede wszystkim nie o to, co w tej książce jest, bo przecież też chcemy zachęcić naszych słuchaczy, by po 25 500 sobie sami sięgnęli, ale przede wszystkim o to, jak ktoś, kto napisał to wszystko, z czego bije taka rzeczywiście z jednej strony pasja i chęć przeżycia każdego dnia do maksimum, poradził sobie z sytuacją tak trudną, jaką mamy w ostatnich miesiącach. Jednym słowem, jak podróżnik znosi czasy przymusowego uziemienia?
Staram się to znosić po chińsku. Chińczycy od starożytności mają taką metodę, że Chińczyk, jeżeli nie może jakiegoś problemu rozwiązać, ani sobie z czymś poradzić w tej chwili, to wyciąga taką szufladkę, do której chowa ten problem i zamyka. Natomiast z innej szufladki wyciąga taki problem, który akurat może w tej chwili rozwiązać. Czyli z polskiego na nasze, jeżeli nie mogę czegoś robić w tej chwili tak, jakbym chciał, to trzeba to odłożyć i nie ma co tracić energii na rozpaczanie, po prostu narzekanie, tylko trzeba zająć się tym, co akurat w tej chwili można. Ja na przykład bardzo, bardzo tęsknię za jakimś takim zimowym wyjazdem, za zimową wyprawą. No i wiem, że to w tej chwili wyjazd za granicę to oznaczałby, że albo nie będę miał czym wrócić, albo będzie jakaś straszna kwarantanna, ale już sobie wymyśliłem, że pod koniec lutego weźmiemy namioty i przejdziemy sobie z kolegami całe Sudety Zachodnie, czyli Rudawy Janowickie, Karkonosze i Góry Izerskie i będziemy spali pod namiotami, topili wodę ze śniegu i będzie fajnie.
Tutaj mamy prawdziwe oblężenie turystyczne na Dolnym Śląsku i w Sudetach, więc trzeba będzie wybrać zupełnie te nieuczęszczane szlaki.
Tak, ale ja będę ubrany, także mnie tam ratownicy raczej nie będą musieli zwozić, znosić. I właśnie taki mamy plan, żeby jednak w środku tygodnia to być gdzieś poza głównymi szlakami.
Co jest całkiem do zrobienia, bo nie dalej jak w środę informowaliśmy słuchaczy o tonach śmieci w Górach Sowich, które w pewnych miejscach się pojawiają, a ja byłem 2 dni wcześniej w Górach Sowich i było kompletnie pusto żywej duszy, więc to wszystko zależy od tego, gdzie się człowiek pojawi i czy chce koniecznie wejść na Śnieżkę, czy wystarczą mu inne trasy, prawda?
Polacy, wyzwania, śmieci, ryzyko, to jest w ogóle temat na kolejną audycję, wydaje mi się. że jednak coś się takiego z nami stało od tych przemian w 89 roku, że trochę inaczej się zachowujemy niż nasi sąsiedzi. I na przykład no, widać w górach wysokich typu Tatry, widać wyraźnie, czy to jest Słowak, czy to jest Niemiec, czy to jest Polak. No więc to niestety widać i no, ubolewam nad tym, że właściwie chciałbym, żeby jakiś socjolog czy inny naukowiec mi wytłumaczył, dlaczego, czy co się z nami stało, że my jakoś tej przyrody tak za bardzo nie szanujemy. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, no ale tak w masie przeważającej mamy w tym problem.
Oprócz tych zjawisk takich, które chętnie pokazujemy w takim krzywym zwierciadle, czy przyglądamy się im z przymrużeniem oka, choć bywają niebezpieczne, jak wchodzenie bez odzieży na górskie szczyty, to jednak był też w minionych tygodniach renesans rzeczy, która też pojawia się w pańskiej książce jako przykład pozytywny, czyli nart skiturowych.
Narty skiturowe bardzo, bardzo lubię. Jeżdżę od bardzo dawna, staram się pisać jakieś poradniki do czasopism różnych i propagować tak, jak się to da. No ten skitouring w Polsce, on też jest troszeczkę taki wykrzywiony właśnie, bo jest taki bardzo polski. Jak zobaczyłem badania ruchu skiturowego w Tatrzańskim Parku Narodowym, to się bardzo zdziwiłem, bo okazuje się, że 90% turystów skiturowych, oni podchodzą po wyratrakowanym szlaku stoku na Kasprowy i potem zjeżdżają. To jest takie kuriozum, ale skitury dają wolność. Dają wolność, pozwalają nam nie marnować czasu na stanie w kolejkach. Nie musimy się martwić, że ktoś po dwóch piwach w nas wjedzie. Nie musimy czekać. Możemy iść, znaczy w ogóle to dla mnie narty są środkiem transportu. Ja różnych nart używam na różnych wyprawach zimowych i dla mnie fantastyczne jest to, że na nartach można zobaczyć sobie góry zimą z takich różnych miejsc, przez które nie prowadzą szlaki turystyczne i te góry mają nagle zupełnie inną perspektywę. To jest fajne, szczególnie w Tatrach.
Wracając z kolei do tematu pandemii, to muszę przyznać, że nie mógł być pan zaskoczony, bo napisał pan w 25500. Jestem głęboko przekonany o tym, że za mojego życia dojdzie do wydarzenia, które spowoduje reset światowej gospodarki i populacji ludności. Czyli z tej perspektywy to pandemia jest i tak dosyć łagodna.
W tej okolicy, którą pan zacytował, za co zresztą ogromnie panu dziękuję, tam są różne scenariusze końca świata.
Oj, to prawda.
I no i właściwie to jest tak, że ja tłumaczę, czy one się zdarzą i właściwie, że ten koniec świata to wcale nie będzie taki spektakularny, tylko że my się do niego raczej w słabej formie doczołgamy, a i to nie wszyscy.
Jest to wybór między dżumą i cholerą trochę, te pana scenariusze, ale tutaj pobrzmiewa też taka wizja, którą znamy z opowieści wrocławskiej reżyserki Jagody Szelc, która mówi, że nie będzie żadnego meteoru, tylko opieka paliatywna, okres bardzo powolnego umierania.
Nam jest w ogóle bardzo trudno zrozumieć, ja szczególnie jak patrzę na dzieciaki, na strajki klimatyczne, na Gretę Thunberg, na dzieciaki, które strajkują i chcą zmian od polityków i bardzo słusznie. I tu im kibicuję, ale brakuje mi takiego elementu świadomości, że to nie jest tak, że politycy są tacy złośliwi i oni nie chcą czegoś zrobić, a młodzi się domagają. Po prostu jakakolwiek zmiana na lepsze naszego klimatu wymaga wyrzeczeń, czyli tego, że my z czegoś zrezygnujemy, a wtedy musielibyśmy zrezygnować no na przykład z prysznica codziennie i mielibyśmy go raz w tygodniu, tak? Albo że mieszkania byłyby znacznie mniej ogrzewane, albo mielibyśmy mniej ubrań, a komórkę by się wymieniało nie co rok, czy co dwa, czy co trzy, tylko co pięć, a samochody jeszcze rzadziej. I pytanie jest takie, czy na to młodzi ludzie, którzy strajkują, są gotowi? Bo wystarczy zobaczyć na świecie, że w większości krajów rozwiniętych dzieci, które, czy tam młodzież, która w tej chwili dorasta, oni już będą żyli na znacznie gorszym poziomie niż ich rodzice. I wystarczy zobaczyć na Stany Zjednoczone. I u nas też średnia życia się będzie skracała i myślę, że te takie osoby, które tam miały po 100 lat, po 90 jeszcze były w dobrej formie, no to wydaje mi się, że teraz będzie trend odwrotny.
nie musimy wybiegać w przyszłość, by zastanawiać się, co się dzieje, co się zmieniło. Wystarczy, że spojrzymy też dookoła, co i pan czyni w swojej książce. Ona daje taki czytelnikowi, daje taką świadomość, gdzie pan doszedł jako podróżnik, polarnik, jako człowiek po prostu.
Ja chyba wciąż idę, to na tym mi zależy, no tak, żebym szedł.
To prawda, natomiast do czego pan doszedł w tym punkcie, w którym pan ją napisał? Czyli wiemy, jaki jest ten punkt dojścia, a mnie interesuje teraz, jaki był punkt wyjścia, jak to się stało, że w ogóle jeszcze będąc tym młodym, zapewne bardziej zuchwałym i lekkomyślnym podróżnikiem, postanowił pan w tę stronę pokierować swoje życie, czyli od czego się zaczęło, kto zaszczepił tę miłość do poznawania świata?
Dla mnie takim wielkim podróżnikiem pierwszym w moim życiu był mój dziadek, który miał dla mnie zawsze bardzo dużo czasu i który mnie nauczył, powiedzmy sobie, strzelać z procy, wchodzić na drzewa i z którym spędzałem właściwie jako już nawet 5-6-latek całe wakacje w zasadzie. Dziadek był dla mnie takim największym przyjacielem dzieciństwa. Natomiast ja dosyć szybko zrozumiałem, że jeżeli chcę jakiegoś resetu psychicznego, jeżeli chcę odpocząć i się zrelaksować, no to raczej nie głośna impreza czy jakieś takie ilości alkoholu, po których ja będę dochodził do siebie przez kilka dni, tylko właśnie wyjście do lasu, że to jest moja świątynia, która mi daje jakąś siłę i możliwość odsapnięcia i zresetowania się, a jeszcze lepsze jest jakiś intensywny wysiłek na łonie tej przyrody. I to był jakiś taki pierwszy kierunek. Oczywiście nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem, że jak będę miał 6 lat, to że będę strażakiem, a potem trochę, że będę podróżnikiem. Po prostu to tak wyszło samo. To znaczy wydaje mi się, że jeżeli ktoś coś lubi robić, jest to dla niego ważne i człowiek się tego, co robi, zagłębia się w to, jest jakiś konsekwentny, uczy się tego coraz bardziej, to wydaje mi się, że w pewnym momencie ma szansę, żeby ta pasja życiowa jakoś tak do niego przylgnęła jako taka naczelna siła w jego życiu. Natomiast jeżeli chodzi o książkę i jak to się zaczęło, to w ogóle zawsze jest taki zestaw pytań, które się powtarzają po każdej prelekcji. Więc pierwsze rozdziały książki to była próba odpowiedzenia na te najczęściej zadawane pytania. Co wy sobie tam myślicie, a jak tutaj jest zagrożenie życia, to co wtedy? I stąd powstał podział na dwie części książki, że jedna to jest, ta pierwsza część to jest taka, co się dzieje w głowie podróżnika, co tam się dzieje, jak powstają jakieś sytuacje zagrożenia życia albo ktoś jest bardzo długo sam. A druga część, no to są takie refleksje właśnie na zewnątrz świata, o świecie, o tym, co jest poza kapturem podróżnika.
I to z jednej i z drugiej strony składa się w taką całość, którą można traktować jako swego rodzaju poradnik, ale też w pewnych miejscach domyślam się, że wkłada pan nieprzypadkowo kij w mrowisko, na przykład, jak rozumiem, prowokując też, opisując te swoje prowokacyjne pytanie do publiczności na prelekcjach, jakie wyprawy uważają za najtrudniejsze, bo tutaj, jak rozumiem, zdecydowana większość odpowiada, że wyprawy wysokogórskie, zdobywanie K2 zimą, etc.
No tak, ale
a w odpowiedzi przytacza pan argumenty, że to nie do końca tak i nie o tlen panu chodzi.
Na prelekcjach pokazuję to w ten sposób, że jeżeli jest jakaś podłoga, no powiedzmy sobie wielkości 50 metrów kwadratowych w jakiejś sali, w której występuję, czyli taka no duża sala. I ja na tej sali pokazuję, że jeżeli zrozumiemy, że ta cała podłoga to jest powiedzmy te 600 ponad kilometrów naszej trasy przez Grenlandię, trawers Grenlandii, to jeżeli weźmiemy sobie K2 zimą, to będzie taki kubeczek po napojach plastikowy, który postawimy denkiem do góry. I ta wyprawa, która wchodzi na K2 czy na dowolną górę, no to są ludzie, którzy zostali tam, bagaże w ilości całych ton zostały przyniesione przez tragarzy. W tej bazie jest zazwyczaj lekarz, jest namiot, gdzie jest kucharz, który gotuje i ci panowie mogą się wspinać tylko wtedy, kiedy jest pogoda, a jak nie ma pogody, no to są w bazie, mogą odpoczywać i tak dalej. I cała ich droga to są te 4 czy 5 kilometrów do góry. Natomiast jeżeli ta cała podłoga, te kilkaset kilometrów, to jest moja area działań, takich polarnych, no to ja wszystko noszę ze sobą, czyli nie stać mnie na kucharza, namiot, jakiś o lekarzu nie wspomnę, czyli ja wszystko niosę ze sobą. I ja sobie nie mogę pozwolić, jak jest bardzo zła pogoda, że ja nie idę. Ponieważ jeżeli bym nie szedł, to mi się skończy jedzenie, zanim dojdę do końca. Wydaje mi się, że ten nasz rys, to takie wzdęcie narodowe, bo my tak bardzo lubimy się napinać, Kubica, Małysz, Stoch, Lodowi Wojownicy, to jest takie nasze wzdęcie godnościowe, my to bardzo lubimy być w czymś tacy super i najlepsi, no i padło w Polsce na himalaizm. No ale to naprawdę różni ludzie robią różne bardzo, bardzo trudne rzeczy, które mi się wydają trudniejsze niż ten himalaizm, nawet zimowy, na przykład nurkowanie w jaskiniach. Pan Krzysztof Starnawski, no po prostu to jest, to mózg staje, to jest w ogóle kosmos. Też po prostu och.
To są rzeczywiście nazwiska, które się pojawiają w mediach i pojawiają się też nawet całe narody. I pan też o tym pisze w ciekawy sposób. To jest chyba mój ulubiony akapit z książki. Pozwolę sobie przytoczyć. Staram się patrzeć na ludzi z innych kręgów kulturowych jako na kombinację genów, kultury, wychowania i warunków życia. Człowiek jako gatunek jest niezwykle elastyczny, a jego zdolności adaptacyjne są zadziwiające. Krwinki Etiopczyków czy Kenijczyków, którzy fantastycznie biegają maratony, transportują więcej tlenu niż krwinki Europejczyków. Szerpowie w Himalajach mają szereg przystosowań do funkcjonowania na dużych wysokościach. Te niezwykłe zdolności cenimy, bo akurat tak rozwinęła się nasza cywilizacja, że imponuje nam bieganie na długie dystanse i zdobywanie szczytów. Na tej samej zasadzie gorszą ocenę mają u nas niscy Indianie z amazońskich puszczy czy Inuici z Grenlandii, których niezwykłe zdolności nie są już w naszej ocenie godne podziwu. Tymczasem amazoński Indianin ma fotograficzną pamięć i nie zgubi się w dżungli. Pamięta każdy układ drzew, konarów, ba, nawet liści. Inuici natomiast niezwykle obserwują przyrodę i zmieniające się warunki, rozróżniają odcienie śniegu, jego fakturę i konsystencję. Są znakomitymi myśliwymi i bardzo wytrwałymi podróżnikami.
Bardzo panu dziękuję. Jest mi bardzo miło, że zwrócił pan uwagę na ten fragment.
No to jest fragment, z którego bije taka rzeczywista chęć do zaakceptowania odmienności i nie wartościowania nie tylko kultur, ale i ludzi na lepszych i gorszych, tylko po prostu próba znalezienia się i zrozumienia, skąd to się bierze, co ukształtowało dane miejsce i danych ludzi, czyli taka uważność w podróży jest też ważna.
Uważność też, ale przede wszystkim nie czucie się, że ja jako biały Westman jestem jakoś uprzywilejowany i wyróżniony. Oczywiście strasznie fajnie się ogląda w telewizji, że jest jakiś biały podróżnik, który mówi do jakiegoś takiego małego Indianina, mówi, te małe, no, hona tu, stań obok mnie, zobaczcie państwo, jaki mały, tak? Albo, o, Murzyn, nie umył się, tak? No, można, tylko że to jest taka rozrywka siermiężna dla tłuszczy, no, kto się poczuje, znaczy, no, pewnie są jacyś widzowie, którzy się poczują fajnie, bo są biali, mają niebieskie oczy, albo blond włosy, no, ale tak naprawdę możemy się czegoś nauczyć od ludzi na świecie, jeżeli nimi nie gardzimy. Tam jest taki rozdział naukowcy i konkwistadorzy.
Tak, przypominający właśnie też o filmie Martina Scorsese'ego o misjonarzach w Japonii.
No, tak, tak. To znaczy w ogóle kilka odniesień w tej książce do popkultury, czy do kultury, czy tam do Rashomona Kurosawy pozwoliłem sobie zrobić, no ale po prostu to strasznie mi ułatwiało opowiadanie.
Nie wspominając o Edycie Geppert.
No tak, Edyta Gepper też tam jest, chociaż tak sobie myślę, że 20-latek, który będzie czytał, może nie wiedzieć, kto to jest Edyta Gepper, ale jak napisałem na samym końcu książki, książka zawiera trudne słowa i specjalnie ich nie zamieniałem na prostsze, bo uważałem, że jeżeli ktoś sobie sprawdzi w słowniku, to mu to zostanie.
Wiem już, gdzie pan się wybierze w najbliższym czasie, ale zastanawiam się też, kiedy tak jak my wszyscy został pan zatrzymany na dłużej, to za którymi miejscami obecnie niedostępnymi pan tęskni najbardziej, czyli tymi, które też chyba najchętniej pan lubi odwiedzać.
Lockdown w Polsce się zaczął 14 marca, zamknięto granice i przestały latać samoloty, a ja miałem 3 dni później wylecieć na wyprawę polarną za koło podbiegunowe do parków narodowych Norwegii i Szwecji. Mieliśmy tam taką pętlę zrobić kilkusetkilometrową. I akurat bardzo dobrze, że nie wylecieliśmy, bo gdybyśmy wylecieli, to nie byłoby jak wrócić. Bylibyśmy odcięci, no tam daleko na północy z jedzeniem na 3 tygodnie, a tam by trzeba było przeżyć ze 3 miesiące bez szansy na powrót. Więc to jest podróż, to jest taka ostatnia podróż, która mi nie wyszła, zanim się zaczęła pandemia. Natomiast ja mam już zaplanowane 2 wyprawy, 2 ekspedycje na ten rok. Już nawet kupiłem bilety lotnicze, bo udało się, znaczy bo kupiłem, bo ktoś się chciał sprzedać, tak? Także to nie tylko ja jestem optymistą, ale również linie lotnicze. I nie będą to jakieś takie rzeczy, które będą strasznie daleko, ale będą bardzo ciekawe.
Będziemy trzymać kciuki. Ja bym chciał jeszcze dopytać, czy jest jakieś inne miejsce, w którym by się pan między podróżami tak dobrze regenerował, jak Gdynia. Ja ilekroć jestem w Gdyni, a z reguły są to, niestety muszę przyznać, podróże zawodowe, bo jakoś Gdynia jednak jako miasto nie jawi mi się jako miejsce wypoczynku, ale zawsze lubię odwiedzić Gdynię, chociażby na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i zawsze sobie wtedy myślę, że no poza Wrocławiem, w którym mieszkam, to jest chyba takie pierwsze miejsce, miasto w Polsce, do którego byłbym skłonny się przeprowadzić. Czy pan ma jakieś takie miejsce na świecie? Pana Bieszczady, mówiąc tym polskim powiedzeniem, czyli rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
To znaczy, ja potrafię się znaleźć bardzo jakiejś dużej ilości miejsc. No, na przykład no, gdyby były otwarte muzea, strasznie fajnie byłoby po prostu być w Nowym Jorku. Chodzić sobie do Muzeum Guggenheim albo w Londynie, tam do Tate Modern. Tylko nie wiem, czy to teraz jest wszystko otwarte. Natomiast no, ja jednak, mimo że lubię podróżować i być tam, gdzie nikogo nie ma, to jednak dla mnie obcowanie z kulturą jest dla mnie bardzo ważne. Na przykład niedaleko mam Toruń i tam jest mnóstwo muzeów takich tematycznych, do których właściwie można do Torunia jechać raz na 3 miesiące i zawsze jest już taka rotacja tych wystaw, że można cały weekend sobie obcować z zupełnie nową kulturą wysoką. Jeszcze jedna rzecz, to jakby pan był w obowiązkach służbowych w Gdyni na festiwalu, to ja zorganizuję, jeżeli by pan chciał, zwiedzanie alternatywne. O!
I co się wtedy zwiedza w Gdyni?
To trzeba pokazać. No, w każdym razie bardzo różne ciekawe rzeczy, których nie ma w przewodnikach.
Podejrzewam, że i we Wrocławiu znaleźliby się śmiałkowie, którzy takie rzeczy teraz organizują, choć i dla jednych i drugich przewodników po obu stronach kraju i w ogóle po wielu stronach świata ten czas jest trudny, nie najłatwiejszy, bo po prostu nie mają pracy. I też, jak rozumiem, pan jako osoba, która organizuje wyprawy w różne strony świata, ma też taką możliwość sprawdzenia, czy też zasłyszenia, kto jak sobie z tym kryzysem poradził.
Najlepiej jest po prostu robić różne rzeczy, czyli mieć jakieś różne źródła dochodu, z których coś tam kapie, tak? Dlatego, że jeżeli ktoś ma jedno źródło dochodu i je traci, no to są koszmarne sytuacje. No w ogóle też jestem ciekaw, co się stanie, jak się Polska zaszczepi i zobaczymy, jak wygląda takie status quo, zobaczymy, co przetrwało, ile hoteli, ile restauracji przetrwa, a to jedna rzecz, a druga rzecz, ilu ludzi będzie miało pracy i oszczędności, żeby do tych przybytków pójść na piwo ze znajomymi. No, na przykład mi takich spotkań socjalnych z przyjaciółmi bardzo, bardzo mi brakuje.
każdemu, bo też opisuje pan różne wyprawy i te najtrudniejsze to są te samotne, bo jednak w grupie, choć czasem może być trudno, czasem trzeba przyjąć na przykład rolę opiekuna, no to jednak mamy kontakt z innymi osobami i też zupełnie inaczej się i spędza czas i pokonuje wszelkiego rodzaju trudności.
Towarzysz na wyprawie to z jednej strony może być jakieś źródło stresów, nerwów, kłótni, ale z drugiej strony to jest zawsze wielkie wsparcie. Tak? Jeżeli mi coś na wyprawie idzie bardzo ciężko i mnie bardzo, bardzo męczy, albo gdzieś powiem, słuchaj, no ale tutaj żeśmy przechodzili przez tą przełęcz, to ja się bałem jak cholera. I jeżeli partner mi powie, wiesz co, ja się też bałem jak cholera, ale nie chciałem ci nic mówić. I to jest wielkie wsparcie. To jest wielkie wsparcie. Natomiast na wyprawie samotnej zaczyna być problem z psychiką. Ja o tym też piszę w książce, że przecież ilekroć szatan kogoś kusił na pustyni, Mahometa czy Chrystusa, no to jednak na pustyni. Oni byli sami. Czyli wtedy, kiedy jesteśmy absolutnie bez kontaktu z kimś innym, jeżeli nie ma żadnych bodźców, to wtedy nas coś zaczyna atakować. To jest problem, żeby z tym sobie poradzić, jakoś funkcjonować pomimo tych różnych obciążeń.
Można by powiedzieć, że do tych powiedzeń zjeść z kimś beczkę soli, czy można z tobą konie kraść, należałoby dodać inne, zabrałbym cię na wyprawę.
Tak, to jest bardzo trudne, dlatego że na przykład mam przyjaciół, z którymi jestem w stanie jechać na wyprawę, ale nie jestem w stanie z nimi iść na imprezę czy na piwo, bo doprowadzają mnie do szału. I to są zupełnie inni ludzie, oni są zupełnie inni socjalnie gdzieś w mieście, a są zupełnie inni w jakiejś takiej sytuacji, gdzie my mamy cel i ja wiem, że moje życie od kogoś zależy, to akurat nie znoszę tego gościa w mieście, ale mam do niego zaufanie, że jeżeli mi się coś stanie, to po prostu on zrobi wszystko, żeby mnie z tej opresji wyciągnąć. Ja w ogóle jestem takim gościem, że ja raczej budzę skrajne uczucia, to znaczy mnie albo większość ludzi bardzo lubi, albo bardzo nie lubi. Kanciaty taki jestem, znaczy no jestem jakiś, tak, więc czasami to komuś nie odpowiada, no ale jak to mawiała moja stara ciotka, no nie jestem 20-dolarówką i nie będę się wszystkim podobał i ja już się z tym nauczyłem żyć.
Cena jest z pewnością niższa. Za książkę 25 500. Jej autor Rafał Król był dzisiaj naszym przewodnikiem w podróżach z Radiem Ram, za co pięknie dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Dużo zdrowia. Przetrwajcie pandemię, wyjdźcie na prostą i miejcie czas dla siebie.